Szanowni Państwo, tylko 10% sprawców przemocy domowej poddaje się leczeniu w programach terapeutycznych. Według danych resortu rodziny i polityki społecznej w 2021 roku spośród 82 tysięcy nowych zgłoszeń dotyczących założenia niebieskiej karty nieco ponad 8200 winowajców chce się rehabilitować. Wiceminister rodziny i polityki społecznej podkarpacka posłanka Anna Schmidt powiedziała, że rząd wprowadza nowy rodzaj przymusowej terapii dla sprawców przemocy w rodzinie.
Uruchamiamy artykuł 66 kodeksu wykroczeń. Dzisiaj sprawca przemocy, który zostanie przez działający przy gminie zespół interdyscyplinarny skierowany na terapię, zostanie jej poddany przymusowo. Jeśli nie będzie chciał się poddać i będzie uporczywie się od tego uchylał, słowo uporczywość jest zdefiniowane w ustawie jako trzykrotne uchylenie się, zostanie zgodnie z kodeksem wykroczeń, artykułem 66, poddany karze grzywny nawet do kilku tysięcy złotych lub pozbawiony wolności.
Anna Schmidt poinformowała, że nowe przepisy, które zaczną obowiązywać za półtora miesiąca, mają w większym stopniu chronić ofiary i karać przemocowców. Dodała, że same przepisy to nie wszystko, także najbliższe otoczenie powinno reagować, gdy dzieje się coś niedobrego. A konferencja z udziałem premiera, minister i wiceminister rodziny odbyła się w związku ze śmiercią ofiary przemocy domowej 8-letniego Kamila z Częstochowy. Chłopiec był maltretowany przez ojczyma przy biernej postawie matki. Był przepalany papierosami, oblewany wrzątkiem i bity. Po 35 dniach w katowickim Centrum Zdrowia Dziecka Kamil zmarł w ubiegły poniedziałek z powodu niewydolności wielonarządowej. Ojczym Kamila będzie sądzony za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Wobec matki dziecka rozważane jest uzupełnienie zarzutów o pomocnictwo w zabójstwie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że polecił ministrowi sprawiedliwości zaostrzenie kodeksu karnego. Chodzi o artykuł dotyczący znęcania się nad bliskimi, zwłaszcza dziećmi. Szef rządu przyznał, że jest zwolennikiem kary śmierci.
Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, aby dla zwyrodnialców, dla morderstw i morderców, dla morderców z premedytacją stosować karę śmierci, ale ona jest dzisiaj niemożliwa do zastosowania, dlatego jestem zdecydowanym zwolennikiem zaostrzenia kodeksu karnego w tym względzie.
A minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że jej resort i cały rząd będą apelować do ministra sprawiedliwości o zmianę artykułu 207 kodeksu karnego. Artykuł dotyczy znęcania się nad dziećmi oraz kar za to przestępstwo. 19-letni Damian M. oskarżony o zamordowanie 16-letniej Oliwii, wychowanki domu dziecka w Tomisławicach w powiecie sieradzkim, został aresztowany na 3 miesiące. Tak na wniosek prokuratury zdecydował Sąd Okręgowy w Sieradzu. Sędzia stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo dokonania przez podejrzanego zarzuconych mu czynów i grozi mu przy tym wysoka kara. Mężczyzna przyznał się do winy, informowała sieradzka prokuratura. Rzecznik Sądu Okręgowego w Sieradzu Jacek Klęk powiedział, że mężczyzna składał wyjaśnienia, ich treść nie jest jednak jawna.
W toku posiedzenia aresztowego w tym konkretnym przypadku podejrzany skorzystał z prawa i składał wyjaśnienia. Jest to objęte tajemnicą śledztwa. Nie mogę Państwu ujawnić żadnych okoliczności związanych z tokiem postępowania. Dotyczy to także planowanych czynności procesowych.
Sprawca ranił też czworo innych dzieci i wychowawczynię placówki. Grozi mu dożywocie. Mężczyźnie postawiono zarzuty zabójstwa i pięciokrotnego usiłowania zabójstwa. A do tragicznego zdarzenia doszło we wtorkową noc 9 maja. 19-latek wszedł do domu dziecka po 23:00. Z nieoficjalnych informacji wynika, że został wpuszczony przez Oliwię, z którą wcześniej mieli być parą. Oboje uczęszczali do zespołu szkół specjalnych w Warcie. Nie wiadomo, dlaczego Damian N. zaatakował nastolatkę i innych. 5 osób z ranami kłutymi i ciętymi trafiło do szpitala. Przebywa w nim jeszcze 2 chłopców. Pozostali wychowankowie na czas śledztwa w placówce zostali przewiezieni do domu pomocy społecznej w Sieradzu. Rzecznik Komendanta Głównego Policji, inspektor Mariusz Ciarka, ocenił, że zbrodni w domu dziecka w Tomisławicach trudno było zapobiec. W wyniku ataku nożownika nie żyje 16-latka. Jak mówił Ciarka, okoliczności zdarzenia i motywy sprawcy ustali teraz prokurator.
Ten mężczyzna nie był przez nas wcześniej ani notowany. Nie dochodziły do nas żadne też sygnały z domu dziecka, aby tam pojawiał się, aby tak się zachował, aby dokonywał jakichkolwiek przestępstw. Oczywiście to wszystko będzie dokładnie wyjaśniać prokurator. Temu mężczyźnie będzie przedstawiony zarzut dokonania zbrodni zabójstwa i usiłowania dokonania zabójstw. Wówczas podejrzany ma możliwość złożenia wyjaśnień. I zapewne takie pytania będzie zadawał prokurator. Zapewne zostanie powołany biegły mający na celu określenie stanu psychicznego tego mężczyzny.
Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że zmiany w ustawie o pieczy zastępczej mają m.in. poprawić bezpieczeństwo w domach dziecka i przyspieszyć proces przechodzenia od domów dziecka do opieki świadczonej w rodzinnych warunkach. Weszły one w życie na początku lutego tego roku. Szefowa resortu rodziny odniosła się do ataku nożownika w domu dziecka w Tomisławicach. Marlena Maląg zaznaczyła, że wprowadzone zostały zapisy o obowiązkowym monitoringu. Podkreśliła, że nowelizacja zakazuje tworzenia nowych domów dziecka. Idziemy w kierunku rodzinnych domów dziecka, powiedziała minister.
Mamy tak bardzo dobre wskaźniki na tle Unii Europejskiej, bo w Polsce około 74% dzieci, które są objęte pieczą zastępczą, są w rodzinnych domach dziecka. Czyli ten wskaźnik jest dobry. Dążymy do tego, żeby dzieci, które dotknęły różne tragedie z różnych przyczyn w tych miejscach są, żeby miały jak najlepsze warunki stworzone i przede wszystkim bezpieczeństwo. Sytuacja tutaj konkretnie w Łodzi jest badana. Czynności prowadzi prokuratura, także też nie chciałabym o nich opowiadać.
Marlena Maląg zaznaczyła, że według standardów w domach dziecka może być 14 podopiecznych. Opiekunowie w nocy muszą zapewnić pełne bezpieczeństwo. Jeszcze tragiczna historia z Podkarpacia z ubiegłego roku, ale nadal ma swoją kontynuację. Stan Daniło, 3-letniego obecnie chłopca, który w październiku zeszłego roku trafił do szpitala dziecięcego w Rzeszowie, dalej jest bardzo poważny. Dziecko ma uszkodzenia mózgu i choć przechodzi rehabilitację, prawdopodobnie już do końca życia będzie poważnie niepełnosprawne. Historia dziecka jest bardzo podobna z tą do Kamila z Częstochowy. Daniło przez długi czas był bity, przypalany papierosem i gwałcony przez matkę i jej partnera, parę Ukraińców mieszkających w Stalowej Woli. Obecnie przebywają w areszcie. Prokuratura zamierza oboje w najbliższym czasie wysłać na obserwację w szpitalu psychiatrycznym. Naszymi ekspertkami w studiu są Dorota Dominik, pedagog, mediator rodzinny, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2 w Rzeszowie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Inspektor Alena Myrda, kryminolog, była szefowa Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji, wykładowczyni WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Witam serdecznie.
Witam.
Drogie panie, dwie różne historie, nawet trzy, jeżeli przywołamy te tragedię z Podkarpacia, z dramatycznym finałem, czyli niepotrzebną śmiercią, jeżeli mówimy o tych w kraju, bardzo młodych ludzi i zapewne różne przyczyny tego, co się stało. No właśnie, na ile za to, co się wydarzyło, odpowiada człowiek ze swoimi deficytami emocjonalnymi, psychicznymi, a na ile jest niewydolny system, czyli w zasadzie taki, jeżeli mówimy o systemie, brak kontroli nad tym człowiekiem, pani inspektor.
Jeżeli można, ja powiem tak, przepisy przepisami, na pewno najważniejszy jest człowiek w tym wszystkim. Empatia ludzka, to, że widzimy, że coś się złego dzieje. Przecież Kamil mieszkał na osiedlu, w bloku. On nie mieszkał w domu jednorodzinnym w lesie, tylko w bloku, otoczony sąsiadami. Dokładnie, przy ulicy Kosynierów, tak? No bo to już wiemy z mediów. Otoczony był sąsiadami, uczęszczał do szkoły, przecież te oznaki, chociażby to przypalanie, to były widoczne oznaki. Dziecko błąkające się w nocy w piżamce, w zimie. Przecież to była też sprawa nagłaśniana, dotycząca właśnie tego małego dziecka, tego Kamilka. Więc tutaj czynnik ludzki. Ja powiem tak, z punktu widzenia kryminologii, kryminalistyki, na pewno należy powiedzieć, i z punktu widzenia prawnego trzeba powiedzieć tak, jakie byśmy prawo nie stworzyli, jakiekolwiek instrumentami byśmy mieli możliwość działania, czy to prawo byłoby ostre, czy nie, tu najważniejszy jest czynnik ludzki. Wszystko zależy od ludzi, od tego, czy ktoś coś zauważy, powiadomi, odpowiednio zadziała. Ja powiem może tak trochę kolokwialnie, ale powiem tak, nie ma takiej ustawy, która by zmuszała ludzi do myślenia, a jednocześnie takiej, która by zabraniała myśleć.
Ale z drugiej strony przypomina się powiedzenie, stwierdzenie naszego wieszcza Jana Kochanowskiego, że tyle naza, jakoby nikogo nie było.
Dokładnie. I to jest właśnie...
Zupełnie się zgadzam z panią inspektor, dlatego że ten czynnik ludzki to jest trochę tak. Szukamy winnych w tej chwili. Wszyscy się zastanawiają, kto zawinił, służby socjalne, policja, sąd i tak dalej. Przecież sprawa była znana. Chodzi też o to myślenie, o wrażliwość to jest swoją drogą, że my jako społeczeństwo w ogóle staliśmy się mało wrażliwi na jakąkolwiek krzywdę. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w szkołach, jak bardzo okrutne są dzieci w stosunku do siebie, jak bardzo okrutni są dorośli w stosunku do siebie. To wszystko będzie procentowało. Natomiast jest
to
jeszcze
się
jedna
przenosi,
rzecz.
Jeżeli dzieci
ludzie
widzą dorosłych.
Boją tak. się podejmować decyzji. I tak jak pani mówi, jakikolwiek byśmy system prawny stworzyli, dopóki ludzie boją się podjąć decyzji, czyli pracownik socjalny, nauczyciel, dyrektor szkoły, policjant, jeżeli będą się bali powiedzieć, walniemy ręką w stół i powiemy, zabieramy natychmiast dziecko, musimy zapewnić mu bezpieczeństwo, bo w przeciwnym wypadku stanie się coś złego, no to, a w tej chwili mamy takie wahanie, zresztą pracuję z ludźmi, pracowałam w pieczy zastępczej przez 17 lat, w tej chwili w poradni, mam kontakt ze szkołami i widzę, jak to jest, jak bardzo trudno przekonać kogoś do tego, żeby zawiadomić, poprosić sąd o wgląd w sytuację rodzinną, zgłosić sprawę do prokuratury.
No właśnie, jak to jest prawnie, żeby wejść do środka rodziny?
Nie trzeba wchodzić do rodziny.
No właśnie.
Bo nauczyciel, pracownik socjalny nie jest oficerem dochodzeniowo-śledczym, tak jak pani inspektor, żeby prowadzić dochodzenie. Wystarczy podejrzenie, że dzieje się coś złego.
I sygnał.
I prawo o tym mówi wyraźnie. Wystarczy sygnał. Nauczyciel, który jest wrażliwy i który nie boi się, mówi tak. Tu się dzieje coś złego, dziecko przychodzi pobite. Musimy napisać, musimy interweniować. Natychmiast poprosić sąd, prokuraturę o interwencję. Tylko ludzie się boją, bo jeszcze jeden moment. Dlatego, że w momencie, gdy troszkę nam się przesunął ciężar jakościowy, bo nagle dziecko przestało być ważne, a najważniejsza stała się rodzina. Ale jaka rodzina? Mówimy rodzina i wszyscy chodzimy wokół tej rodziny na palcach, bez względu na to, co się dzieje. Boimy się podejmować decyzje, mówię gremialnie, bo my w poradni zawsze interweniujemy, jak tylko cokolwiek się dzieje. Niektórzy nam mają to za złe, ale interweniujemy zawsze. Dziecko zgłosi na przykład, że jest bite przez rodzica. Nie patyczkujemy
się. Droga jest
się.
Jaka? Do sądu?
Do sądu. Zgłaszam do sądu i do prokuratury. Jeżeli jest dziecko bite, zgłaszam do prokuratury bezpośrednio. Nie bawię się w niebieską kartę, bo nie ukrywam, że to narzędzie jest narzędziem bardzo biurokratycznym, wymagającym.
Przereklamowanym.
Troszkę za dużo, tam rubryk jest za dużo czasu, trzeba, to wystarczy, zgłoszę do prokuratury, efekt jest ten sam. Zgłaszamy, tłumaczymy też pracownikom, słuchajcie, nie bójcie się i trzeba rodzicowi powiedzieć, proszę pani, przecież mamy prawo takie, że nie wolno bić dziecka, nie wolno krzywdzić dziecka. W związku z tym nie bójmy się podejmować takich decyzji. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli już jestem przy głosie, a propos podejmowania decyzji. Przecież my mamy prawo w tej chwili takie, które umożliwia nam interwencję. Problemem jest to, że często młody, niedoświadczony pracownik uważa, że skrzywdzi rodzinę. To jest takie znowu w cudzysłowie. Co to znaczy skrzywdzi rodzinę?
No bo
kosztem dziecka.
Często w mediach jest tak, że od razu się dziennikarz kieruje do opieki społecznej i tam szuka winnych, odpowiedzialnych za to, co się stało.
A ja jeszcze pozwolę sobie gwoli uzupełnienia. My stworzyliśmy wspaniałe przepisy, algorytmy działań, przepisy wewnętrzne. I każdemu się wydaje, że skoro te algorytmy działają, wypełniliśmy od pierwszego punktu tam do 10 czy 11, to mamy ręce czyste.
To jest takie odfajkowywanie rzeczywistości troszkę.
Dokładnie. A gdzie tu jest człowiek? Gdzie jest to dziecko? Tu jest po prostu biurokracja. W pewnym momencie ta pani z opieki, ten pan policjant, pani policjantka stają się, no brzydko powiem, biurwami, czyli osobami, które po prostu działają schematem, który nie zawsze przystaje do rzeczywistości. Popatrzmy, że trzeba też indywidualnie działać. Nie każde, że tak powiem, zgłoszenie, że w domu coś się dzieje, bo dziecko krzyczy, to znaczy, że jest przemoc w domu. To, no nie zawsze tak jest. Czasami jest to głośniejsza zabawa, czasami jest dziecko, które po prostu nie może czegoś osiągnąć, więc wymusza to krzykiem. Normalna rzecz, przecież mamy dzieci, wiemy, jak to funkcjonuje. Ale miejmy oczy i uszy szeroko otwarte. Nie bójmy się tego, że... Ja powiem inaczej, jak ktoś głośno radio puści w bloku, to jest zaraz interwencja, prawda? Co najmniej sąsiedzi walą w kaloryfer. Ale jak dziecko krzyczy, jak płacze, przecież jaki ból musiało to dziecko, mówię o Kamilku, przeżywać, kiedy było kładzione na rozżarzonym piecu i polewane wrzącą wodą. Przecież to musiał być niesamowity skowyt dziecka, już nawet nie płacz. I tutaj brak jakiejkolwiek interwencji. Po prostu my się w to nie bawimy, my nie chcemy, my jesteśmy sąsiadami, chcemy mieć dobre stosunki sąsiedzkie. Właściwie no to się nic nie dzieje. Dzień dobry pani, dzień dobry. Kamilek się uderzył, sam się przewrócił. Okej, przyjmuję to jako dobrą kartę. Nie. Jakie byśmy przepisy nie stworzyli, jakiekolwiek to prawo by było, to ten czynnik ludzki jest najważniejszy.
Bo zawsze gdzieś tam na końcu jest człowiek, który jest funkcjonariuszem publicznym.
Dokładnie.
Albo człowiek, który jest w środku tego,
dokładnie,
tej
tragedii. I jeszcze jedno, pamiętajmy, prawo to jest nauka humanistyczna. musimy być też tymi humanistami, tymi ludźmi, którzy po prostu widzą nie tylko goły przepis, czyli te algorytmy działania, prawda, tylko po prostu na to, co się wokół nas dzieje. Potrafimy rozróżnić to dobro czy zło. Jeżeli coś jest złego, interweniujmy, nie bójmy się. My się dzisiaj boimy tego, że staniemy przed sądem, będziemy 10 razy słuchani, przesłuchiwani jako świadkowie, targani po tych sądach, wytykani palcami. No co tu dużo mówić, często gęsto to są rodziny patologiczne. Boimy się, że ktoś nam samochód porysuje, wybije szybę i tak dalej. Tak, to są realne obawy tych
ale
ludzi.
Może uratujemy czyjeś życie.
A poza tym, jeżeli nas będzie więcej, to też w jakiś sposób przeciwdziałamy.
To jest trochę tak, jak mówi pani inspektor, że z jednej strony zaczynamy od rzeczy drobnych, na przykład zwrócenie matce uwagi w sklepie, która szarpie swoje dziecko i wyzywa od K i H. Bo są takie przypadki. Interweniujemy. Ja kiedyś próbowałam, to usłyszałam brzydkie słowo na S i tak. Kolejka pokiwała skwapliwie głową, że w zasadzie dlaczego ja się wtrącam. Proszę zwrócić uwagę, to są mikro rzeczy. To jest wszystko małe. Natomiast gdzie my jesteśmy jako społeczeństwo, jak bardzo słabo jesteśmy wyedukowani pod względem przemocy, a znawcy przemocy i teoretycy przemocy mówią bardzo wyraźnie. Przemoc najżywiej żyje tam, gdzie jest obojętność, gdzie inni ludzie nie
reagują, gdzie jest przyzwolenie.
Gdzie jest duże przyzwolenie, a mamy duże przyzwolenie na przemoc w rodzinie. Proszę zwrócić uwagę, że badania fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, tego wielkiego stowarzyszenia, które robi naprawdę dobrą rzecz na...
Mówią o 40%. Tak. Mniej mówią, więcej.
Nie, 60% rodziców akceptuje bicie dzieci. To trochę jest za dużo. Bo co to znaczy bicie? I tak też tłumaczą się sprawcy. Uderzyłem go, tak? Raz go uderzyłem.
Nie wytrzymałem,
nie
prawda?
Nie wytrzymałem, tak. Trzasnąłem
Paniosło
go. Tylko, że to się tak mówi. Bo każdy sprawca, przecież on nigdy nie, nikt się nie przyzna oficjalnie, że tłucze swoje dziecko, że znęca się nad nim. Przecież nikt tego nie powie. Tak ale, jak żaden alkoholik nie powie, że pije.
Ustalmy, że tak, że przemocą jest i klaps jeden, ale jest i te skrajne przypadki, o których te skrajne historie tragiczne, o których rozmawiamy. I ja bym... Pewnie może część z naszych słuchaczy interesuje to, jak doszło do tego akurat stworzenia takiego profilu w swojej głowie, że dziecko jest niszczone przez osoby najbliższe. To znaczy, jaka jest anatomia... Jaka jest anatomia, nie wiem, psychologiczna takiego sprawcy?
Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, panie redaktorze, dlatego że nad sprawcą będą się prawdopodobnie pochylać psychiatrzy i biegli. I oni wypowiedzą się, co jest. Czy to jest deficyt intelektualny, czy choroba psychiczna, czy coś innego, czy też wzrastanie w skrajnie prymitywnym środowisku jakimś kryminogennym. Nie wiemy tego, nie będziemy teraz ferować wyroków. Dlaczego tak się dzieje? Ale proszę pamiętać, że źródłem wszystkich problemów nie jest to, jaki jest sprawca. Bo chłopaczek, który jest po szkole specjalnej, który zabija swoją przyjaciółkę, byłą dziewczynę, czyniąc to, też znowu nie wiemy z jakiego powodu, ale już mamy pewną informację na temat stanu intelektualnego, że skoro chodził do szkoły specjalnej, oznacza to niepełnosprawność intelektualną, bo inaczej się nie da w Polsce, to prawdopodobnie coś tu, ale w innym przypadku nie wiemy. Natomiast problemem jest cały czas to, co my z tym robimy. My, obywatele tego kraju, nasi sąsiedzi, nasi przyjaciele, nasi znajomi, nauczyciele, pracownicy socjalni. Dziś rozmawiam z młodym pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny i tłumaczę przez telefon pani bardzo długo, że dziecko jest zaniedbane. Zaniedbanie, przypominam, też jest formą przemocy wobec dziecka.
A wynika to z obserwacji w poradni psychologicznej?
Nie, wynika to z obserwacji w poradni, tak, że jest dziecko zaniedbane pod względem medycznym i edukacyjnym. A pani mi na to mówi, no ale w domu jest czysto, to nie jest zaniedbane. No to chwila, moment. Czyli coś z kształceniem, kadr szwankuje, może słabo jesteśmy przygotowani do tego, żeby z jednej strony rozpoznawać, z drugiej strony podejmować decyzje. I też jakby pewna to, co jest bardzo ważne, żeby pracownicy, wszystko jedno jakich resortów, zarówno zdrowia, jak i pomocy społecznej, jak i edukacji, nie bali się podjąć decyzji o interwencji. Powinni mieć z jednej strony wsparcie ze strony swojej dyrekcji, swojego kierownictwa, co jest niezwykle ważne, a nie, bo czasami może się tak zdarzyć, że przełożony, zostawmy, nie zajmujmy się, zamiećmy sprawę pod dywan, bo będzie problem.
Ja tak wejdę w słowo, bo placówce nie wypada oświatowej, żeby w jej szkole była taka osoba, bo to ma być szkoła, która
może
ma być
tak nie
wzór,
jest, ale po co komu
nie,
te
ale
problemy?
Dokładnie, po co te problemy? Lepiej niech szkoła będzie, że tak powiem, niewidoczna, to się wtedy lepiej kojarzy, będzie miała więcej uczniów i tak dalej, i tak dalej.
No ale kiedy dochodzi do tragedii, to szkoła jest bardzo widoczna wtedy.
Wtedy jest szkoła bardzo widoczna, tylko każdemu się wydaje,
myślę,
że skoro
że
sam
tak.
nie zauważył, to inny też nie zauważy. Poza tym też wychodzi się z takiego założenia w szkole. Dziecko będzie u nas kilka lat, za chwilę pójdzie dalej sobie w życie i to już będzie czyjś inny problem. Więcej powiem. No, ja już jestem starszej daty, ale u mnie w szkole wychowawczyni wiedziała wszystko o swoich uczniach. Wiedziała, gdzie pracują rodzice, czy pracują, jakie są warunki.
Tak było za naszych czasów, że tak powiem.
Było tak, że opłacało się wycieczki dzieciom, które nie mogły partycypować w kosztach wycieczek, żeby to dziecko nie było wyalienowane z tej społeczności uczniowskiej. Dzisiaj jest ta anonimowość. Dzisiaj jest to takie, no nie jadę na wycieczkę, bo nie jadę. No okej, to nie jedziesz, nikt się nie pyta, nikt nie sprawdza. Nie mam śniadania, no to nie mam śniadania, tak? Nic się nie dzieje.
Jest pewnego rodzaju bezduszność przepisów, taka
dokładnie,
systematyka.
Ale jednocześnie powiem jeszcze jedno.
No nie,
widzimy, ja jeszcze powiem jedno. Jeżeli chodzi o przestępczość nieletnich, w pewnym momencie skupiliśmy się jako policja nad czymś takim, z czym ja powiem szczerze, się nie za bardzo zgadzałam. Tak zwane rozboje kanapkowe. To polegało na tym, że waliło się statystykę na małolatach, robiąc, bo ktoś komuś ugryzł kanapkę, ugryzł jabłko, czy wziął kanapkę. No przepraszam bardzo, ale wszyscy żeśmy chodzili do podstawówek i nieraz było tak, że tą kanapkę się albo gryzło to jabłko, albo się brało. No to co, my też jesteśmy przestępcami? No nie. I w tym momencie doszło do takiego wypaczenia. Poszło się na łatwe wyniki, a zaniedbało się to, co było faktycznie.
Czyli trochę tak, ilość, a nie jakość.
Dokładnie. Tu trochę, no nie za bardzo.
Pani dyrektor.
Może nie do końca tak jest, bo szkoły jednak dość dużo interweniują i dość dużo zakładają tych niebieskich kart. Przynajmniej w Rzeszowie troszkę jest pod tym względem może lepiej. Nie znam terenu. Natomiast ja widzę to jeszcze szerzej. A mianowicie, znowu, rozmawiam z dyrektorami szkół, z nauczycielami. Zjawisko powszechne w tej chwili totalnej rywalizacji między dziećmi, przemocy wobec dzieci, polegającej choćby na hejtowaniu się w internecie.
Dzieci wobec dzieci.
Dzieci wobec dzieci oczywiście. Przyzwolenia dużego rodziców, którzy jeszcze wzmacniają swoje dziecko w tym procederze, to hejtujące na przykład, albo to, które afery ze szkół na przykład dzieci bijące inne dziecko.
Myśmy mieli wczoraj reportaż, że tak wejdę w słowo, o 39-letniej Paulinie K., która zmusiła Alana, 17-letniego, do zgwałcenia 14-latki pod Poznaniem. To jest ta sprawa, która się toczy cały czas.
Mówimy o tym, że rodzice wzmacniają swoje dzieci w przemocy, bo jeżeli na przykład chłopcy pobiją innego chłopca prawie do nieprzytomności, zrzucą go ze schodów, to w tym momencie to nie rodzice sprawców jakby próbują naprawić zło, ale wprost przeciwnie, zaczynają bronić tych swoich agresorów, usprawiedliwiać ich.
Tak, moje dziecko jest najlepsze,
mało
prawda?
Tego,
to jest niemożliwe, żeby...
No i nauczyciel w tej sytuacji staje się
obojętności,
no, niepewny.
Okrucieństwa. Dzieci, proszę zwrócić uwagę, zjawisko, które nie występowało wcześniej. Dzieci nie pożyczają sobie zeszytów, nie pożyczają sobie notatek. Wraca dziecko do klasy po chorobie, nikt mu nie chce pożyczyć zeszytu.
Czyli zła rywalizacja, a nie dobra konkurencja.
Politykę siły, dokładnie. Czyli tylko silny wygrywa i ta przemoc w taki sposób też przekazem jest wzmacniana. Słabi giną, silni zwyciężają.
Jak państwo słyszą, tak, temat jest bardzo duży. Myśmy sięgnęli po różne przyczyny, które mogą sprawiać, doprowadzić do tego typu historii, o których mówimy, w serwisach, o których rozmawiamy i próbujemy zastanowić się, co zrobić, aby takich sytuacji uniknąć w przyszłości. Chociaż w przeszłości się zdarzały, też były liczne konferencje prasowe, też były liczne wypowiedzi i zmiany w prawie, a dalej jest tak, że musimy informować o tego typu tragediach. Już za chwilkę z naszymi ekspertkami będziemy kontynuować dyskusję.